Tytuł tego, co będę chciał powiedzieć teraz, nie wypieraj się Jezusa. Przepraszam, że tak ciągle nie wypieraj się, ciągle takie trochę napominające, no ale jakoś tak Pan Bóg mi położył na sercu, żeby was tutaj zmobilizować do takiego zwycięskiego życia w wierze. Ten mój wybór nie był podyktowany jakimiś sugestiami pastora, żeby nie było, żeby tam potem nikt nie chodził na skargę i co ty tam, bracie Marcinie, nakazałeś, żebym nas tak tutaj stawiał do pionu. Ale żeby było trochę lżejsze, bo teraz pojedliśmy, to będzie taki błogi stan, także będę obserwował, kto z was tak będzie właśnie tak głęboko przemyśliwał to, co usłyszał wcześniej. Chciałbym pokazać trzy przykłady trzech osób, trzech ludzi, którzy z różnych powodów wyparli się albo zrezygnowali z Pana Jezusa. Znane nam doskonale, więc to nie będzie nic ciężkiego, co by było trudne do przyjęcia. Nie wypieraj się Pana Jezusa. Zacznijmy od Mateusza 26 rozdziału. Mateusza 26 rozdział, to jest Ewangelia. Poszukajmy Mateusza, rozdział 26. Będą to trzy postaci, które są związane z całym procesem, potem ukrzyżowaniem, z martyrologią Pana Jezusa, więc to są takie pełnokrwiste postaci, które musiały się zmierzyć z tym, jak potraktować Jezusa w swoim osobistym życiu. Mateusza 26, rozdział 69, werset do 75. W tym czasie Piotr siedział na zewnątrz, znowu czytam w przekładzie tym najnowszym. W tym czasie Piotr siedział na zewnątrz, na dziedzińcu. Podeszła tam do niego jakaś służąca. Ty też byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem, zauważyła. On jednak wyparł się wobec wszystkich. Nie wiem, o czym mówisz. A gdy poszedł w stronę bramy, zobaczyła go inna i powiedziała do tych, którzy tam stali, ten człowiek był z Jezusem z Nazaretu. Piotr znów zaprzeczył pod przysięgą. Nie znam tego człowieka. Po chwili zaś podeszli stojący tam ludzie i stwierdzili, ty naprawdę jesteś jednym z nich, zdradza cię sposób mówienia. On jednak zaczął zaklinać się i przysięgać, nie znam tego człowieka. I wtedy zapiał kogut. Może od Piotra zaczniemy, spośród tych trzech, skoro przeczytaliśmy tą historię. Pamiętacie, że w tym samym 26 rozdziale, jeżeli ktoś ma otwarte Pismo Święte, Piotr zdobył się na bardzo uroczystą deklarację. Chciałbym, żebyśmy jeszcze raz sobie tę deklarację przypomnieli. 33 werset 26 rozdziału. Wtedy odezwał się Piotr. Choćby wszyscy się od ciebie odwrócili, ja nigdy. Choćby się wszyscy od ciebie odwrócili, ja nigdy. To była ta pierwsza deklaracja. Potem 38 do 40 wersetu czytamy dalej, kiedy Jezus już jest w Getsemani i pamiętacie, kiedy poszedł do ogrodu, powiedział do uczniów, usiądźcie tutaj, ja odejdę nieco dalej, pomodlę się. I wziął ze sobą Piotra, dwóch synów Zebedeusza, ogarnęły go smutek i trwoga. Jest mi smutno na duszy, mówi Jezus. Powiedział, śmiertelnie smutno. Zostańcie tutaj, czuwajcie ze mną. Znów odszedł nieco dalej, upadł na twarz, modlił się. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie minie ten kielich. Jednak nie tak, jak ja chcę. Niech będzie, jak chcesz ty. Powrócił do uczniów, lecz zastał ich śpiącymi. powiedział do Piotra, nie mogliście czuwać ze mną nawet godziny? Nawet godziny? A potem 72 werset, tak jak czytaliśmy w tym fragmencie. Najpierw 70 werset, za pierwszym razem. Wyparł się wobec wszystkich Jezusa. Piotr, wyparł się. Czy mu coś groziło w tym momencie? No nic. Siedział przy ognisku, nikt nie związał mu rąk. Nikt nie zastosował wobec niego żadnej przemocy. A on jednak wyparł się wobec wszystkich. Nie wiem, o czym mówisz. Młodzi dzisiaj dosadnie mówią, rżniesz głupa Piotrze. Nie wiesz? Nie wiesz, o kim mówisz? A przecież jest mowa o Galilejczyku. Ty byłeś z tym Galilejczykiem Jezusem. A on się wypiera. A potem 72. Pod przysięgą zaprzeczył. Zobaczcie, to nie było tak, że no tak wpadł w jakąś taką panikę, no i tak trochę nie bardzo myślał. Zobaczcie, przyjrzyjmy się tym słowom, one są bardzo ważne. Zaprzeczył pod przysięgą w nowym przekładzie. Nie znam tego człowieka. A więc już konkretnie. Nie wiem, o czym mówisz. A potem mówi, nie znam tego człowieka. A więc już wyraźnie odcina się od Jezusa. Potem 74 werset. Zaczął zaklinać się i przysięgać. Widzimy troszkę ten progres, że to było naprawdę świadome i bardzo świadome wyparcie się Jezusa. I oczywiście ciśnie się takie niesamowite pytanie. Piotrze, jak mogłeś? Jak mogłeś tak postąpić? Dlaczego? Jak byście wy odpowiedzieli? Dlaczego Piotr tak zrobił? Przestraszył się. Czego się przestraszył? On zobaczył, jak Jezusa brutalnie wiążą, prawda? Brutalnie aresztują, brutalnie prowadzą, popychają jak najgorszego przestępcę. On to wszystko widział. Ale to jeszcze nie był krzyż. A już Piotr wpadł w panikę. Przestraszył się cierpienia, przestraszył się jakichś nieprzyjemności, przestraszył się tchórzostwo sparaliżowały Piotra, zobaczcie. On się poczuł naprawdę, tak jakby mu ktoś brzytwę do gardła przystawił. Przysięgam, nie znam tego człowieka. Przecież nikt mu pistoletu do głowy nie przystawił jeszcze. A już wpadł w przerażenie. Zapomniał o tych obietnicach wierności. Choćby cię wszyscy opuścili, ja będę wiernie trwał przy tobie. I początkowo mu to wychodziło, bo szedł za Jezusem. Wszyscy się rozpieprzyli, ale on z Janem tam gdzieś jeszcze za Jezusem, tam przy tym ognisku, gdzieś na placu arcykapłana, jeszcze gdzieś tam, gdzieś w nim było to, co obiecywał Jezusowi. Ale przychodzi kobieta, przychodzi dziewczyna, natychmiast przestraszył się. Może więzienia, może bólu, może tortur, może ewentualnej śmierci. Nie wiem, na ile był świadomy, co Jezusa spotka. Na razie aresztowany, na razie zabrany. Ale przeraził się, po prostu się przeraził. Troska o własną skórę, słuchajcie, była silniejsza od wierności Chrystusowi. Troska o własną skórę. My dzięki Bogu żyjemy w kraju, gdzie nie ma prześladowań, ale chyba doskonale wiemy, że są kraje, gdzie dzisiaj obcina się głowy ludziom brutalnie, torturuje, zamyka w więzieniach. Są tysiące ludzi, chrześcijan, którzy dzisiaj giną śmiercią męczeńską za świadectwo o Chrystusie, za posiadanie Biblii. My nie mamy takich ekstremalnych niebezpieczeństw, ale czasem zastanówmy się, czy czasem nie postępujemy jak Piotr. Troska o własną skórę. Że nas obrażą, że nam zrobią krzywdę, może nas wywalą z roboty, może jakieś inne nas spotkają nieprzyjemności. Lepiej nie przyznawać się do Jezusa. I naiwnie myślimy, że ludzie nie wiedzą, że my jesteśmy dziećmi Bożymi. Naiwnie myślimy, da się ukryć. Spotkałem kiedyś osobę, która powiedziała, że ja pracuję tam 20 czy 30 lat w jakimś miejscu. Nikt nie wie, że ja jestem wierząca. Nie zapomnę tej wypowiedzi. Oczywiście ona po pierwsze była niewłaściwa i to było naiwne myślenie, ale z drugiej strony szok. To ty taka chrześcijanka, taka wierząca osoba, że dumna jesteś i pastorowi z dumą mówi, że nikt nie wie. 20 lat nikt nie wie. Może tak być? Ja nie zmyślam, kochani. Troska o własną skórę, cokolwiek to jest. Kiedy wpadasz w panikę, w przerażenie, że coś stracisz, że coś będziesz musiał zapłacić za to, że jesteś naśladowcą Jezusa, będzie wtedy pokusa, żeby się wyprzeć. Nie znam tego człowieka, nie mam nic wspólnego. Nie, ja tam nie należę do takich ludzi. Nie. Proszę mnie nie kojarzyć. Proszę, tak. Ja jestem takim. To będzie zawsze pokusa. Bardzo silna pokusa. Kiedy będziemy się bardziej o swoją skórę troszczyć niż o wierność naszemu Zbawicielowi. Może przyjdą takie czasy, że trzeba będzie dać świadectwo naszej wierności, kiedy rzeczywiście przystawią nam może lufę do... Nikt nas nie marzy, nie tęskni za tym, ale być może przyjdą takie dni. I wtedy się okaże, kto jest z nas naprawdę wierzący. Kto powie, gotów jestem naprawdę umrzeć. Gotów jestem nawet położyć swoje życie, ale mojego Pana się nie wyprę, bo On się mnie nie wyparł. Bo On poszedł na krzyż za moje paskudne, wredne grzechy, których się dopuszczałem i On umarł. I nie powiedział, że ten gościu to nie jest niegodny. On umarł również za mnie. W tym samym 26 rozdziale Mateusza, 14 i 15 werset, drugi człowiek, który... 14 i 15 werset. Mateusza 26, rozdział 14 i 15. Wtedy jeden z 12, Judasz Iskariot, udał się do arcykapłanów i powiedział, co mi dacie za to, że wam go wydam? Oni zaś odważyli mu 30 srebrników i odtąd szukał on dogodnej chwili, aby wydać Jezusa. Przecież poszedł Judasz za Jezusem, to oczywiste, nie? Nie jest co prawda opisany ten moment w żadnej Ewangelii, ale był taki moment, gdzie Jezus musiał stanąć przed Judaszem i powiedzieć, chodź za mną, tak jak za innymi, tak? Chodź za mną. I co zrobił Judasz? Poszedł. Poszedł, chodził za Jezusem. I być może był to naprawdę szlachetny odruch jego serca. To jest w ogóle bardzo, bardzo tajemnicza postać, ale poszedł za Jezusem. Przecież diabeł wszedł w jego serce dopiero pod koniec, prawda? Kiedy już pomyślał, żeby zarobić trochę na tej zdradzie, żeby mieć jakiś zysk z tego. Bo wiemy, że problemem Judasza były pieniądze. To był gościu, który lgnął do pieniędzy. No, kochał tą mamonę, no. I taki był Judasz. Kochał pieniądze. Pamiętacie w Jana w 12 rozdziale, kiedy... Maria w Betanii namaściła ciało Jezusa, wylała drogocenny olejek, kosztowny kosmetyk, masę forsy za to zapłaciła. A on mówi, szkoda, że nie sprzedano i nie rozdano ubogim. Kochał rozporządzać cudzymi pieniędzmi, wiecie? Kochał pieniądze i nawet cudze pieniądze kochał. I taki był szlachetny, taki filantrop. Ale tam coś dodaje ewangelista Jan, tak? Ale on chciał, żeby te pieniądze duże, gdyby były sprzedane, trafiłyby do sakiewki i miałby tam większe możliwości coś uszczknąć, bo wręcz Biblia mówi, że po prostu podkradał z tej. Bardzo, nie wiem, kto jest w tej chwili skarbnikiem w waszym zborze, ale bardzo proszę, nie przypijcie łatki. Skarbnikowi, że on tam też gdzieś kasą rządzi zborową, bo myślę, że absolutnie nie ma o czym gadać. Ale czasem tak ci biedne skarbnicy, jak się o tego Judasza wspomina, to jakoś tak się czują nieswojo. Także. Podkradał, po prostu kochał pieniądze, lgnął do pieniędzy, nawet cudze pieniądze, to chętnie by nimi rozporządzał. To jest po prostu wredne, no co tu dużo gadać. Jakie mam prawo rozporządzać pieniędzmi, twoimi czy twoimi? To są twoje pieniądze. Masz swoje, rozporządzaj. Ale nie bądź taki, że za cudze pieniądze to jestem filantrop, nie? O, jak tak jest, jak tutaj Krysia, prawda, za Krysi pieniądze to jestem gotów rozdać wam masę, tak? Cudzym to ja się zawsze podzielę, kiedyś tak powiedziałem, tam jedna siostra się oburzyła, więc wygadujesz. Cudzym się zawsze podzielę, ale swojego nie dam. Judasz był człowiekiem, który kochał pieniądze, prawda? I co ciekawe, że Judasz jest tu zderzony w Ewangelii Jana z tą Marią, to siostra Łazarza, bo tam wyraźnie jest powiedziane, że w tym momencie w Jana to siostra Łazarza Maria. Z wdzięczności za to, że Jezus zmartwychwzbudził jej brata kochanego, postanowiła tak cudownie się Jezusowi odwdzięczyć. I widzimy ten kontrast niesamowity. Judasz, który chce wziąć, skorzystać, zarobić, wyszarpać, i Maria, która Jezusowi daje to, co najdroższe. I to daje masę. Daje dużo. Daje to najdroższe, co miała. Kobiety są przywiązane do swoich ulubionych kosmetyków. Ale to jakiś wyjątkowy kosmetyk. Ona ciężko pracowała zapewne na to, żeby mieć taki... I kto wie, czy nie trzymała na jakąś taką okazję. I kiedy Jezus znowu przyszedł po zmartwychwstaniu jej brata, ona cudownie otarła swoimi włosami, namaściła Jezusa. I wszystko z tego kosmetyku wylała. Ani kropli nie zostawiła dla siebie. Widzicie ten kontrast? Ona daje Jezusowi wszystko, co najdroższe. A Judasz w tym samym czasie chce wziąć i chce tylko brać. Rozumiecie? Ta miłość do pieniędzy, czy takie lgnięcie do pieniędzy, materializm, on na tym polega, bracia i siostry, że to jest taka filozofia życia człowieka, który chce brać, brać, dostawać, ma roszczeniowe podejście, rozumiecie? Zarobić zysk. Ale często nie dam ani grosza, tak? Chciwość, skąpstwo. Za tym wszystkim podąża. Ona kochała. Oddała wszystko Jezusowi, bo go kochała. A Judasz nie kochał. I kiedy czytamy, poszedł do arcykapłanów, mówi, co mi chcecie dać? A ja wam go wydam. Znowu, co mi chcecie dać? I pytanie by brzmiało, gdyby tak Judasz stał, to bym mu zadał takie, a co ty dałeś Jezusowi? Poza tym, że poszedłeś za nim. Co ty mu dałeś? Kawy nie, no widzicie. Żona to kontroluje, tak. Brat to mi dał bez dyskusji. No woda. I widzimy ten kontrast jeszcze raz, prawda? Judasza, co mi dacie, co mi dacie? Chciał brać, a nie dawać. I słuchajcie, sprzedał Jezusa za marne pieniądze właściwie. To nie był interes, jak to niektórzy mówią. To był kiepski deal, kiepski pomysł. Nie zarobił dużych pieniędzy, ale one okazały się ważniejsze niż wierność Jezusowi. Trudno nam zrozumieć tego człowieka, ale tak działał. Dlaczego wyparł się Jezusa? Bo chciał brać, chciał tylko korzystać, chciał mieć zysk, chciał mieć i brać, i brać, i brać. Czasem możemy w naszym życiu chrześcijańskim być ludźmi, którzy mają roszczeniowe podejście. Roszczeniowe podejście. Mnie się należy, bracie. Mnie się należy, a co ja mogę z tego mieć? A proszę o mnie nie zapomnieć. A mnie nie, proszę nie traktować gorzej od innych. I czasem ludzie tak w kościele mają takie poczucie, że im się należy. Nie zapomnę, i tu takie wspomnienie trochę z naszych dawnych wspólnych lat. Pamiętacie, jak te dary przychodziły? Kiedyś dostaliśmy wiadomość z Nowej Zelandii, jakieś barany przyszły, półtusze. Pojechaliśmy jakąś nyską do zakładów mięsnych tutaj i te półtusze w takich, jak to by nazwać, w takich pończochach jakby, w takich, bo to pozawijane było i żeśmy tak wrzucali półtusza za półtusz. No czułem się jak jakiś grabarz, nie wiem, do dzisiaj pamiętam, że to było troszkę takie przeżycie traumatyczne, prawda, raptem takie mięcho, takie tusze i to tak cały nyska tych półtuszy, nie? Przywieźliśmy tutaj. Ach, jakie to piękne potrawy potem były z tej baraniny. Ludzie, kochani. Ale fajne było, bo to tak wyszło chyba po pół barana na członka.
I pamiętam, że brat Kuźma, nie żyjący już nasz kochany brat, tam i oni tam ktoś inny jeszcze, pamiętam, takimi tasakami porządnymi chlastali te półtusze tak na pół, nie? No i tam ktoś, pamiętam jakoś, któryś z naszych zborowników wtedy podszedł jakoś i ktoś tam mówi, a mnie się tam też coś należy. A brat Kuźma tak wziął ten tasak do ręki i mówi, tobie bracie się nic nie należy. Bo tak go zdenerwowało, że z takim poczuciem takim właśnie, że chce mieć takie właśnie roszczeniowe podejście. Tobie się, bracie, nic nie należy. No i tam troszeczkę ten brat ostygł i dostał pół barana. Jednak, bo mu się należało, tak? Słuchajcie, kochani, taki niuans może, ale naprawdę to jest bardzo ważne. My nie możemy jako ludzie wierzący mieć poczucia, że nam się tylko należy. Że Bóg ma nam tylko błogosławić, dawać i dawać. Zbór ma nam dawać, dawać i dawać. A my niektórzy przecież są tacy, nie wiem, chyba nie ma, mam nadzieję, że mam z tego takich ludzi. Na złotówki nie dam na zbór. To ty? Złotówki nie dam, złamanej złotówki. Bo nie mam zaufania do braci tam, którzy ten. Nie dam. A ja czasem tak brutalnie mówię. A siusiać, chodziłeś tam po nabożeństwie? Spuszczałeś wodę? A cieplutko ma, a nie spuścił jeszcze do tego. Ale ktoś posprzątał. A cieplutko miałeś w kościele? A świeciło ci? Nie było ci ciemno? Nie dam złotówki. Oczywiście to są skrajne czasy, ale są tacy ludzie, nie do pomyślenia. Ofiarę zbieramy na jakiś cel, dach trzeba naprawić. Nie dam złotówki! Ja tego dachu nie podziurawiłem, tak? Można tak powiedzieć. A można powiedzieć, to jest nasze wspólne dzieło, to jest nasz dom Boży. Mamy dbać o ten dom Boży. I zrzucimy się, i damy, i ofiarujemy, i będziemy się cieszyć, że dbamy o to, co nam Bóg dał. Bo nie zapomnę dnia otwarcia kaplicy 1 września 1974 roku. Jakie to było błogosławieństwo dla zboru. I korzystamy aż do dzisiaj z tego. Piękne te zmiany tutaj. To wszystko cieszy i raduje, że to służy Bogu. Nie miej roszczeniowego podejścia. Nie bądź roszczeniowy. Mnie się należy. Ja mam otrzymać. I ja mam otrzymywać. A co dasz? Co dajesz zborowi? Co dajesz Bogu? Co ofiarowujesz innym? Czy żyjesz dla innych ludzi? A potrafimy być takimi potwornymi egoistami. Mnie się należy. A co mnie obchodzi co innego? Każdy ma swoje problemy. Niech się zatroszczy. To był problem Judasza, który chciał tylko zarobić. Chcieć mieć zysk, żeby wyszło na niego, żeby jemu było dobrze. I wreszcie trzeci Piłat. No bo nie sposób w tej kolekcji pominąć tego pana. Ale musimy pójść do Ewangelii Jana akurat, bo tam w Ewangelii Jana troszeczkę to ciekawie jest ten Piłat przedstawiony. Znacie jego też historię, prawda? Jana 19, rozdział 19, werset 4. Może ktoś przeczyta werset 4? Ewangelia Jana 19, 4. A 12 werset potem, parę wersetów dalej. Kiedyś liczyłem, tak przyjrzałem się tym Ewangeliom bliżej i chyba 4 razy Piłat wyraźnie, publicznie mówił, ja nie widzę żadnej winy w tym, którego mi przyprowadziliście. Rozmawiał z nim, przesłuchiwał Jezusa i mówi, nie widzę jako Rzymianin szanujący rzymskie prawo, z mojego punktu widzenia ten człowiek jest niewinny, a jeszcze mówicie, że ma być skazany na śmierć. A on jest niewinny, nie to, że winny mniejszej kary, jest zupełnie niewinny. Ale diabeł jest chytry. Diabeł jest chytry. Piłat mógł uratować Jezusa, tak teoretycznie, bo my wiemy, że Boży plan był zupełnie inny. Ale diabeł był bardzo chytry. Bo zobaczcie, Piłat z uporem maniaka, ale z takim uporem godnym szacunku, nie? Ciągle mówi, ale ja uważam, że niewinny, ja uważam, że nie macie racji. Ja chcę wypuścić jego na wolność. Dam wam innego więźnia, wypuszczę. Dam wam Barabasza. Zostawcie go w spokoju. Mało, żona przyszła, tak? nie czyń nic złego temu sprawiedliwemu. Ja tam w nocy jakieś miała sny niesamowite, Bóg do niej mówił i ją przekonał, że to jest człowiek sprawiedliwy. Słuchaj, mężu, nie przykładaj ręki do nieszczęścia tego sprawiedliwego. Ciekawe, że to Bóg również i w tej pogance działał w taki niesamowity sposób. Ale zastawili na niego pułapkę. I to było powodem, że i Piłat się wyparł w końcu Jezusa i zrezygnował. Na czym ta polegała ta pułapka? Uległ szantażowi z uczonych w piśmie i faryzeuszy. Wiesz, Piłat, ale on się mieni, czy nazywają go królem Żydów. Jeżeli cesarz o tym usłyszy, to po twoim stanowisku, kolego. Namiestnik rzymski, co by nie było, figura. Ciepełko, posadka państwowa, autorytet, prestiż, pensja co miesiąc. Będziesz nieprzyjacielem cesarza. To oznacza, że koniec twoją karierą. Koniec twoją karierą. I zobaczcie, to złamało Piłata. To złamało Piłata. Wolał zachować stanowisko, swoją pozycję, swój prestiż, niż zaryzykować to stanowisko dla Jezusa. Choć wiedział, że wydaje na śmierć niewinnego człowieka. Bo umył ręce, jak znamy, i stąd ten właśnie umywam ręce, to jest przecież ten nasz idiom, który się wiąże z tą historią. Wziął, mówi, ja nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. To wy sobie weźcie go, ukrzyżujcie. No ale kto wydał decyzję? Kto ostatecznie wydał na śmierć? On tylko miał kompetencje i uprawnienia. I on definitywnie powiedział, no to macie i krzyżujcie. Wyparł się Jezusa, ponieważ kariera była dla niego ważniejsza od sprawiedliwości i od wierności też swoim zasadom jako Rzymianin. Już nie mówię o jakiejś wierze, bo trudno go posądzić o jakąś wiarę. Trzej mężczyźni, którzy wyparli się Jezusa. I chcę, żeby to była taką lekcją dla nas, taką głęboką refleksją. Czy czasem mnie to nie grozi w jakimś momencie życia, że jest taka pokusa, żeby gdzieś tego Jezusa się wyprzeć w mniej czy bardziej spektakularny sposób. Nikt z nas nie jest wrogiem Jezusa. Można powiedzieć, że ani Judasz, ani Piotr, ani Piłat, przecież to nie byli jacyś wrogowie. Tarcy kapłani byli wrogami, to oni już dawno postanowili, żeby go skazać na śmierć. I oni czekali tylko na to. Własnymi rękami by go rozszarpali, gdyby to było możliwe tylko, ale dlatego, że lud miał w wielkim poważaniu Jezusa, to bali się tak zrobić po prostu samosąd gdzieś w świątyni. Nikt nie jest z nas wrogiem Jezusa. Jesteśmy raczej jego uczniami. Tak jak Piotr był uczniem. Tak jak Judasz był uczniem. A mimo to, będąc naśladowcami Jezusa, możemy gdzieś się go wyprzeć albo wypierać w swoim życiu, bo diabeł będzie te pułapki na nas ciągle zastawiał. Nie znam tego człowieka. Nie wiem, o czym mówisz. Zaklinam cię. I możemy się zachowywać tak jak Piotr. Mamy więc te trzy lekcje. Lekcję Judasza, który chciał brać, dostawać, otrzymywać, mieć zysk. Dawać, a nic nie otrzymywać. Tymczasem prawdziwe chrześcijaństwo polega na dawaniu. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. Co dajesz Jezusowi? Co dajesz Bogu? Jaką Bóg ma korzyść z mojego i twojego życia? Sprawiedliwy jest jak drzewo zasadzone, przynoszące we właściwym czasie owoc, czyli korzyść swojemu właścicielowi. Dawać siebie Bogu, dawać siebie innym, z miłości do Niego służyć innym, służyć Kościołowi, cieszyć się wspólnotą, wnosić to, co najlepsze. To jest cecha dziecka Bożego. Jeżeli staniemy się ludźmi takimi jak Judasz, lgnącymi do pieniędzy, lgnącymi do tego, żeby tylko na tym naszym koncie przybywało. O, błogosławieni są ci, którzy mają skarb w banku. W niebie. Niebie. Czasem mamy niezłe konta i chwała Bogu, i nikomu nie zazdroszczę. Jeżeli to uczciwą drogą zapracowałeś, chwała Bogu, ciesz się. Ale chodzi o to, żeby twoje konto w niebie nie było puste jak nic, a jeszcze nie daj Boże jakiś debet na niebiańskim koncie.
Lekcja Piotra. Nie bądź mocny tylko w słowach, czy ma tylko w słowach, ale w czynach. Jeżeli coś obiecałeś, czy obiecałaś Chrystusowi Bogu, bądź wierny. A cośmy obiecywali, jak myśmy się nawracali? A co obiecywałeś, obiecywałaś, siostro, na chrzcie swoim? Niektóre wasze chrzty, przecież byłem świadkiem. Cośmy obiecywali wtedy Jezusowi? Panie Jezu, podpisuję z Tobą kontrakt na 3 lata. Tak? Albo jak mi będzie się wiodło, to okej. Okay. Ale Panie Jezu, jak mnie zawiedziesz, to rywam z Tobą wszelkie kontakty. Tak było? A jak było? Chcę być, Panie Jezu, Tobie wierny na zawsze. I na wieczność nawet. Bo co, po śmierci to już nie będę wierny. Chcę być z Bogiem na zawsze. Śluby wasze, przecież byłem świadkiem. Ach, te panny młode, piękne, jak widziałem. Dzisiaj dalej piękne te panny młode są, nie? Cośmy obiecywali swoim mężom, swoim żonom, a cośmy obiecywali? Trochę żałuję, że powiedziałem, niech nas śmierć rozłączy, bo ja tym z żoną chciałbym jeszcze w wieczności pobyć, ale nie wiem, jak to będzie, ale może coś wynegocjuję jeszcze u Pana Boga, bo dobrze nam się... Nie zawsze to jest tak dobrze. Prawie dobrze, ale prawie czyni różnicę, ale to już po mojej stronie jest tutaj. Słuchajcie, chodzi o to, żebyśmy byli mocni w postanowieniach. Jeden z psalmów mówi, co ślubowałeś, to... Co, Piotrze, ślubowałeś? Choćby wszyscy opuścili, ja ciebie? Przecież on to Jezusowi. Szczerze mówił, czy nie? No szczerze. Obiecuję ci, Jezu, choćby na śmierć. Składamy Bogu obietnicę i co? I obiecanki, casanki, jak głupiemu radość? Poważnie traktujmy nasze zobowiązania, to, co obiecaliśmy Bogu. Jako 18-letni chłopak, znacie tę moją historię, że kiedyś obiecałem Bogu, że nigdy alkoholu nie będę brał do ust. Ponieważ widziałem, jak tata mój uwikła się przez wiele lat i naprawdę cierpiał i myśmy cierpieli z tego powodu. Kochany, wspaniały, Boży człowiek, ale zmarnował kawał życia. Chociaż w ostatnich latach, dzięki Bogu, że jeszcze wrócił do normalnego życia, mógł pomóc mamusi w ostatnich latach, kiedy już była słabsza i to nasza radość i pociecha. Ale zmarnował tyle lat. Ja wtedy młody chłopak, po chrzcie już będąc, powiedziałem, Panie, jeśli ja miałem przyszłej swojej żonie, przyszłym swoim dzieciom uczynić tyle wstydu, tyle smutku, tyle udręk, mówi, to ja, Panie, obiecuję dzisiaj, przyrzekam Ci, że więcej nie wezmę alkoholu do ust. I nie mówię ludziom, że mam wątrobę słabą, to nie piję. Nie. Zawsze jak ktoś pyta, no Pan nie pije, no. Obiecałem Bogu. Obiecałem Bogu. I czasem jak ktoś winko pije, moja żona też czasem, szczególnie ze względu na chorobę, to mamy czasem winko w domu i tak jak otwieram to winko, to tak fajnie pachnie. Ale mówię, stop, kolego. Ono ładnie pachnie, ono może i dobrze smakuje, ale ty obiecałeś Bogu, że nigdy nie weźmiesz alkoholu do ust. I to jest moje zobowiązanie wobec Boga. Przeżyliśmy 40 lat razem, także teraz już w ziemi obiecanej jesteśmy z Ewą. Choć niektórzy myślą, że to już moja druga żona. No, kobieta zmienna jest, no to co by tu dużo nie gadać, prawda? Obiecaliśmy sobie coś, no i chcemy być wierni. Chcemy być wierni sobie, ponieważ nie sobie ślubowaliśmy, tylko komu? A przecież Panu Bogu, tak czy nie? To jest zobowiązanie przed Bogiem. A więc nie bądź mocny w gębie, mówiąc dosadnie, tylko bądź konsekwentna, bądź konsekwentny jako wierzący. Obiecałem Panu, tak i amen. Ale Piotr nie dotrzymał i musiał pocierpieć. Oczywiście znamy dalszą historię, chwała Bogu, że pokutował, że płakał, że Bóg mu przebaczył. Powie mu potem Pan Jezus po zmartwychwstaniu, kolego, nigdy więcej do ryb. Ty jesteś rybakiem dusz, ty masz owce, ty masz być pasterzem teraz, a nie rybakiem. I nie próbuj nigdy więcej wycofywać się. I lekcja Piłata, który cenił bardziej swoją pozycję, stanowisko, prestiż, autorytet niż Jezusa. Słuchajcie, u nas może być taki sam problem, że ktoś ci powie, no wie pan, awansik może być, no ale nie może pan tam mówić o tym Bogu, o Chrystusie, no przecież pan wyżej pójdzie, no to pan sobie da spokój z tą religią. Bywa czasem coś takiego, gdzieś tam takie presje?
Już nie mówię, jak to w czasach minionych było. Kto mógł tam jakąś karierę zrobić, jeżeli się nie przyznał, że jest ateista i kocha Marksa, Engelsa i Lenina razem wziętych, tak? Tą nieświętą trójcę. Stanowisko, władza, prestiż, robię karierę. Ludzie dla kariery potrafią wyprzeć się Jezusa. I to jest też pokusa i niebezpieczeństwo. Ja wolę być nikim, ale być z Chrystusem, niż być na wielkim, wysokim stanowisku bez Chrystusa. Bo to będzie nędzne i straszne życie. Uczmy się na błędach Judasza, Piotra, Piłata. Przyjmujmy takie Boże ostrzeżenia. Nie wypierajmy się Jezusa pod jakimkolwiek pretekstem, z jakiegokolwiek powodu. On się nas nie wyparł. Nie zawiedźmy naszego kochanego Pana. Amen.